Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam ponownie, a ze mną dr Wojciech Pączek, psychiatra. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Nie wiem, czy będzie pan zaskoczony, natomiast nasza ostatnia audycja, w której pan doktor opowiadał, mówił właściwie wachowo o ADHD, no wywołała sporo emocji i niedosyt. Czy pan doktor też ma niedosyt? Czy myśmy wyczerpali temat? Czy to jest taki temat, o którym można i można i można mówić?
Myślę, że spokojnie moglibyśmy jeszcze długie godziny opowiadać o ADHD i to byłby temat pewnie nie jednej audycji, ale miło też, że odzew był, że ludzie słuchają i chcą się dowiedzieć.
A dlaczego to wywołuje aż tak głębokie emocje, jak pan myśli? Czy dlatego, że te objawy są nieoczywiste, chociaż tak jak pan doktor w ostatnim naszym spotkaniu mówił o objawach i o tym, skąd się bierze i co to znaczy ten niedobór dopaminy, która jest dość kluczowa w tej dysfunkcji, no to mam wrażenie, że to wszystko jest w miarę jasne.
Mechanizm wydaje się przynajmniej częściowo już poznany i taki dość logiczny. Czemu temat jest taki nośny? A to z tego powodu, że raz, że rzeczywiście troszkę moda się zrobiła na to zaburzenie. Gdzieś tam w przestrzeni takich social mediów to rzeczywiście jest chyba jedna z częściej omawianych zaburzeń psychicznych. No, a druga sprawa jest na pewno taka, że jednak wiele osób, to tak jak słyszę w pralni opowieści naszych pacjentów, widzi gdzieś się w tych objawach. Nie zawsze one się potwierdzają, ale zdecydowanie mogą one tłumaczyć wcześniejsze zachowania gdzieś tam pacjentów, jak byli dzieciakami czy młodymi dorosłymi, wybory życiowe różne, no bo to jest właściwie pochodna trochę tych objawów. No i okazuje się nierzadko, że tak jak sobie mówiliśmy ostatnio, że wcale nie jest tak, że ja jestem jakiś niewychowany, mam jakieś braki istotne, tylko po prostu jest konkretna choroba, którą jak się okazuje można w miarę skutecznie leczyć.
Tak, odwoływał się pan do książki, która jest takim kompendium wiedzy, tak, z tego się nie wyrasta.
Tak.
I w tej książce między innymi jest rozmowa na temat tego, ten rozdział jest tak zatytułowany, zdolny, ale leniwy.
Tak.
Jakbyśmy to rozwinęli trochę, bo wielu uczniów słyszy coś takiego, tak, a nie chce mu się, bo jest leniwy. Oczywiście nie każdy zdolny i leniwy ma ADHD, ale w wielu przypadkach, tak wynika z odpowiedzi doktora, merytorycznej zresztą bardzo, że zdarza się to w przypadku tych osób bardzo często.
Mówimy tutaj o książce pana docenta Jóźwiaka i tak, którą rzeczywiście można ręką na sercu polecić, jeśli ktoś zaczyna w ogóle przygodę z literaturą na temat ADHD. Natomiast co do tego stwierdzenia, które jest właśnie jednym z tytułów tam podrozdziałów, to jest taki komunikat, o który ja też pytam, jak przychodzą pacjenci właśnie na taką pierwszą wizytę. Pytam ich o to, co słyszeli, jak byli dziećmi, jak chodzili do szkoły. Jakie komunikaty słyszeli od swoich nauczycieli? Jakie uwagi? I niekoniecznie nawet chodzi o te uwagi wpisywane do dzienniczków. Tylko jaki przekaz szedł właśnie, czy do rodziców podczas wywiadówek, czy właśnie podczas lekcji u pacjentów. No i część z nich mówi o tym właśnie, że często nie zwracano uwagę, że gadają, że mają nie przeszkadzać innym. To była jedna rzecz. Ale też właśnie takie na podsumowanie ich wyników w nauce, to była taka fraza, która się powtarzała normalnie jak w litanii, że zdolny, ale leniwy mógłby oczywiście osiągnąć więcej, bo widać potencjał, ale chyba mu się nie chce. No, ewidentnie negatywny przekaz, wskazujący na to, że dziecko ma, mówiąc brzydko, głęboko w poważaniu różne obowiązki szkolne i normy gdzieś tam zachowania. A to wcale nie wynikało z jego jakichkolwiek właśnie błędów gdzieś tam wychowawczych czy zaniedbań ze strony rodziców. No ale też oczywiście ci nasi młodzi dorośli, czy dorośli w ogóle, którzy przychodzą do gabinetu, jak byli dziećmi w latach 90., 80., no to nie była historia o ADHD, to było o tym, że trzeba po prostu usiąść na tym krześle, zacisnąć zęby i się uczyć, a że ci nie wychodzi, to trzeba się po prostu bardziej uczyć.
No i też tyle. Myślę sobie, że takie dzieciaki, które właśnie dorastały w latach czy 70., 80., nawet 90., one miały wdrukowany taki komunikat, że są w sumie do niczego, tak? Bo im się nie chce, bo są leniwi, więc to mogło też skutkować tym, a po co ja będę się uczył, jak i tak mam już taką łatkę, tak? To skutkuje, czy skutkowało w dorosłym życiu naprawdę trudnymi sytuacjami.
Takie historie są i potem, jak już sobie możemy opowiadać o życiorysie, którym obejmuje jakieś, nie wiem, 40 lat życia, to widzimy, jak to dalej się ciągnęło, co za tym szło. Nie zawsze oczywiście to są bardzo dramatyczne jakieś życiorysy, ale nie raz, nie dwa to są właśnie nieukończone szkoły, mimo potencjału intelektualnego, gdzieś często zmieniane klasy, czy w ogóle zmieniane typy szkół, a ostatecznie niewiele z tego wychodzi. Albo nawet jak się już dostaje na studia, to co chwilę przerywane, bo mam wrażenie, że nie daję sobie na nich rady, bo nie mogę się skupić, nie mam tyle wytrzymałości. Więc mówią mi pacjenci nie raz, nie dwa, że właśnie mam za sobą ileś kierunków studiów, zapowiada się fajnie, ale żaden nieukończony. No i ostatecznie wykształcenie cały czas średnia spokojnie mogło być wyższe. Zmiany pracy i tak dalej, to wszystko się dzieje już od wczesnych lat dziecięcych, można powiedzieć.
Takie pytanie trochę historyczne. Od kiedy właściwie zaczęto w Polsce zwracać uwagę specjaliści, psychiatrzy na problem ADHD?
Tak naprawdę, to ta historia jest właściwie całkiem długa, to są już lata 80., 70., więc temat nie jest taki zupełnie nieznany. Ale rzeczywiście przez szereg lat, no tutaj mam wrażenie z takiej praktyki naszej, to dosłownie do kilku lat wstecz, mówiono przede wszystkim o ADHD jako o zaburzeniu z zakresu psychiatrii dziecięcej. I tak jakbyśmy porozmawiali też z psychologami, którzy zajmują się diagnostyką psychologiczną. Ci, którzy pracowali z dziećmi, jak najbardziej temat widzieli. Ci, którzy pracowali i pracują do tej pory z dorosłymi, to rozmawialibyśmy na ten sam temat 5 lat temu, byśmy usłyszeli najczęściej, że to jest diagnoza wieku dziecięcego i diagnosta psychologiczny dla osób dorosłych się tym tematem po prostu nie zajmuje, no bo nie, to nie jest jego działka, tego nie ma. Może źle powiedziałem, że tego nie ma. Problem oczywiście cały czas był. Tylko wrażenie było takie, jakby rzeczywiście w wieku dorosłym to ADHD się gdzieś tam rozpływało. I wówczas diagnozowano u tych pacjentów zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia osobowości, ale to cały czas można było odnieść wrażenie, że to nie w pełni oddaje to, co u tego pacjenta rzeczywiście jest. Te wszystkie zaburzenia oczywiście u tych pacjentów występują, to nawet występują dużo częściej. Pewnie sobie rozwiniemy ten temat jeszcze dzisiaj troszkę bardziej. Natomiast zaznaczyć już chcę, że ADHD wiąże się po prostu z dużą współchorobowością i bardzo dużo objawów może być mylonych z ADHD i innymi zaburzeniami. Jest dużo objawów wspólnych.
Ale tak. Mówimy cały czas o chorobach czy o dysfunkcjach psychicznych, tak?
Oczywiście, tak. Tu przede wszystkim w tym zakresie. Czy to zaburzenia osobowości, czy zaburzenia lękowe, szeroko pojęte, epizody depresyjne. Ci pacjenci doznają tych zaburzeń częściej niż populacji ogólnej. I chodząc też do lekarzy, do psychiatrów, zajmujących się pacjentami dorosłymi, nieraz, nie dwa właśnie otrzymują taką diagnozę typu epizod depresyjny czy zaburzenia lękowe. Otrzymują leki i mają wrażenie, że okej, na początku było całkiem fajnie przez tam pierwsze kilka tygodni stosowania, a później właściwie jakby wszystko wróciło do punktu wyjściowego. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu trafia ten pacjent, no bo już teraz bardziej świadomy, więc trafia do kolejnej porani, do kolejnego lekarza, który spojrzy na niego inaczej i stwierdzi, a czy my tam przypadki nie mamy ADHD? Może zapytajmy o to, co się działo, jak byłem dzieckiem. Wydaje się to takie właściwie bardzo podstawowe i to pytanie powinno paść na każdej takiej pierwszej rozmowie u jakiegokolwiek psychiatry, ale wiadomo, jak to w praniu wygląda.
Często. No tak, bo wydaje się, że to są pytania zarezerwowane dla psychoterapeutów, którzy zaczynają od pytań o dzieciństwo, tak, o relacje tak, się, z rodzicami, tak. Z opiekunami, z rodzeństwem.
No i pewnie nie raz, nie dwa, gdzieś ta pierwsza rozmowa psychiatryczna i tak jest dużo krótsza niż powinna być, bo ograniczamy ją tylko do tego, z czym pacjent przyszedł tu i teraz. Ale takie ograniczenie z kolei spowoduje, że no nie dowiemy się w pełni, co tak naprawdę się dzieje. Nie zobaczymy tego w pełni tego obrazu. No i miejmy nadzieję, że w końcu któryś tam psychiatra z kolei jednak na ten obraz spojrzy i stwierdzi, że tam pod spodem mamy trochę więcej niż tylko epizody depresyjne, trochę więcej niż tylko zaburzenia osobowości. Może zróbmy chociaż diagnostykę. Niewiele z niej musi wyjść, w sensie nie ADHD, ale przynajmniej będzie czarno na białym, że mamy lub nie mamy. No, zwykle się okazuje, że mamy.
Panie doktorze, zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tym deficycie uwagi, bo też tak. Pojawiło się takie pytanie, czy odwrotnością deficytu uwagi może być zbytnia koncentracja, że to się miesza ze sobą, tak? Że jak ktoś się skupi na jakimś zadaniu, które go interesuje, to może bez końca nie jeść, nie spać, bo jest tak skoncentrowany na tym, co go pochłania, interesuje. Oczywiście do momentu, w którym jest tym zainteresowany.
Podpisuje się wszelkimi kończynami.
Też jest charakterystyczne dla tego zaburzenia?
Wszystko wiąże się cały czas z deficytami dopaminy. I przez większość czasu ta koncentracja uwagi generalnie, ogólnie mówiąc, leży. Jeśli są to zajęcia żmudne, które rzeczywiście jakoś nie pochłaniają mojej uwagi, nie są dla mnie jakoś tam ekscytujące, to bardzo trudno takiemu pacjentowi się nad tym skupić.
Czyli tabelka Excela nie wchodzi w grę, tak?
Będzie ona robiona bardzo mechanicznie i jak tylko się pojawi jakikolwiek bodziec rozpraszający, to tam mogą się różne rzeczy w tej tabelce znaleźć. Czy jakaś tam właśnie papierkowa robota, czy nawet zwykłe takie trywialne zajęcia domowe.
Mycie talerzy, tak? Znaczy teraz są zmywarki, ale załóżmy, oczywiście, że ktoś jeszcze nie ma tej zmywarki, a ma ADHD, to wiem, że też z tym jest problem.
Osobiście na przykład lubię bardzo prasować, bo fajnie mnie wycisza to zajęcie i tak pewnie gdybyśmy mogli posłuchać mojej żony, to powiedziałaby, że nie aż tak dużo rzeczy robię w domu, ale akurat prasowanie lubię, ale to nie dlatego, że jest cisza w głowie. Ja się nie muszę zastanawiać nad tym prasowaniem, a w głowie przebiega mnóstwo myśli wtedy, bo samo prasowanie nie jest ekscytujące. Ja nie prasuję szat królewskich, gdzie jestem za nie odpowiedzialny, tylko swoje zwykłe koszule. Natomiast jeśli zajęcie okazuje się rzeczywiście ekscytujące, w rozumieniu takim, zainteresowało mnie, albo nierzadko muszę już je wykonać, bo jest termin już na ostrzu noża, czyli z angielskiego taki deadline się zbliża, to wtedy koncentruję się tak bardzo, że nierzadko rzeczywiście raz, że w ogóle nie słyszę tego, co się dookoła mnie dzieje, że wręcz mogę zaniedbywać swoje potrzeby fizjologiczne, aż organizm o nich się już ewidentnie nie upomni. Mam na myśli korzystanie z toalety, potrzeby jedzenia itd. I pracuję tylko nad tym. I to jest wtedy zrobione, właściwie można powiedzieć, perfekcyjnie. Tu usłyszymy opowieści na przykład o pacjentach, którzy uczyli się do zapowiedzianego, o Jezus, tam kilka miesięcy wcześniej egzaminu. Wiadomo, że to nie jest żadna obiecująca perspektywa, jak zapowiedziany w marcu egzamin na termin czerwcowy. Pacjent z ADHD czy człowiek z ADHD nie będzie się do niego uczył już w marcu. Nie ma takiej możliwości. Ale na 3 doby przed, to już rozpoczyna się spięcie. Czy na przykład...
Czyli, przepraszam, ADHD-owcy prokrastynują.
Tak, to jest drugie imię, albo i trzecie, pacjenta z ADHD. Jak nie czuję noża na gardle, to bardzo ciężko cokolwiek wykrzesać. Ale jak już go poczuję, to wtedy potrafię całą noc zerwać i nad ranem na ten egzamin pójść, on prawdopodobnie będzie jeszcze całkiem fajnie napisany.
Od razu pytanie, czy wtedy, kiedy on się tak bardzo koncentruje, on czy ona, i ma ten przysłowiowy nóż na gardle, wyzwala się dopamina?
Tak, się dopamina, jest taki rzut dopaminy. To są właśnie te takie naturalne, można powiedzieć, wydarzenia, które pacjenci nawet, nie chcę powiedzieć, że lubią, ale rzeczywiście lepiej się w nich odnajdują. To jest takie intuicyjne szukanie rzeczy, które, czy wydarzeń, które ekscytują, które powodują taką impulsację silną. Bo wówczas dopamina naturalnie się wyzwala, no i ja dzięki temu lepiej funkcjonuję. To zdecydowanie widać u tych pacjentów.
Czyli ci pacjenci po prostu nie mogą się nudzić.
Nie mogą się, no tak. No ale życie osób dorosłych w większości przebiega w taki dość, bym powiedział, stabilny sposób. Jest dużo takich żmudnych, zrutynizowanych wydarzeń i tym pacjentom wtedy jest bardzo trudno. Dlatego właśnie mogą być irytujący, czy dla swoich współpracowników, czy dla pracodawców, bo on wtedy nie wykonuje tych zadań tak, jak ma wykonać, albo nie ma go w pracy, różne rzeczy się dzieją, albo zmienia po prostu często pracę, bo już po miesiącu stwierdził, że no zapowiadało się fajnie, ale pierwsze, że tak powiem, emocje opadły i się okazało, że jest zupełnie rutynowo, to już nie dla mnie.
To rzeczywiście jest bardzo trudne. Ja bym chciała w drugiej części rozmowy popytać pana trochę, jak się żyje z taką osobą, która ma ADHD, a współmałżonek czy współmałżonka jest umownie zdrowa, tak? Nie ma żadnych dysfunkcji. Jak nauczyć się żyć z osobą dotkniętą ADHD, bo myślę sobie, że to też jest wyzwanie dla całej rodziny. To nie tylko członek rodziny ma problem, ale cała rodzina ma jakiś problem. Pewnie to wszystko zależy od stopnia. Ale jeszcze na zakończenie takie pytanie, czy osoby dotknięte ADHD mogą mieć takie w ciągu dnia objawy, że świetnie się czują i nagle jest jakiś zjazd psychiczny? przez chwilę, przez godzinę, przez dwie, spada gwałtownie nastrój.
Mogą. To może być wywołane częściowo przez leki, jeśli już właśnie leki biorą takie psychostymulujące. Tutaj metylofenida to właśnie może powodować tego typu zaburzenia i to pacjenci odczuwają jako takie działanie uboczne. Ale też samo w sobie te wahania dopaminy, cały czas mówimy o jej śladowych ilościach, ale jednak wahania takie dobowe powodują, że pacjenci odczuwają nie raz, nie dwa, czy to spadek nastroju, czy nagle jeszcze zwiększone poczucie takiego zmęczenia, drażliwość większa, no za chwilkę może minąć, czy tam ewentualnie mówimy w perspektywie o kilkudniowej. Dzień, dwa jest gorszy, potem się zaczyna znowu lepiej. Pacjenci taką funkcjonują trochę i dlatego to jest tak często mylone z innymi zaburzeniami, jak osoby na przykład z zaburzeniami osobowości czy z chorobą afektywną dwubiegunową.
To często jest tak na terapii, że terapeuta czy terapeutka pytają, ale co wyzwoliło ten zły nastrój, tak? Co się stało? Może pani pamięta zdarzenie, jakaś myśl, a to może być przyczyna związana właśnie z tą dopaminą, tak?
Tak,
więc tutaj pewnie inaczej się też terapeutyzuje osoby, które przychodzą już z gotową diagnozą.
Dlatego tak ważne jest właśnie wykonanie tej diagnostyki psychologicznej, ponieważ na pierwszy rzut oka, taki powierzchowny, dużo zaburzeń jest tutaj podobnych do obrazu ADHD. Natomiast w takiej diagnostyce i w kryteriach diagnostycznych rzeczywiście no, tam są dość istotne różnice. I wtedy można dużo łatwiej powiedzieć właśnie, czy to jest choroba dwubiegunowa, czy zaburzenia osobowości. I wtedy przyczyny też tych wahnięć mogą być różne. Powiem tylko jeszcze to jedno ostatnie zdanie, że przy zaburzeniach osobowości rzeczywiście te myśli są zawsze związane z emocjami. Tam dużo się dzieje w tych myślach, że pacjent na przykład nie wiem, poczuwa gdzieś odrzucenie, dajmy na to, ze strony bliskiej osoby i wtedy następuje spadek nastroju albo drażliwość. U pacjenta z ADHD w ogóle tam takich myśli nie ma. Tam zupełnie niezwiązany ten spadek nastroju może być właśnie z jakimiś tam konkretnymi myślami. U niego to przebiega zupełnie tak, można powiedzieć, naturalnie.
Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dr Wojciech Pączek, psychiatra. Będziemy rozmawiać o między innymi o tym, jak się żyje z osobą mającą ADHD w rodzinie i czy ADHD kobiet i mężczyzn to jest zupełnie inne ADHD i ewentualnie, jeżeli tak, to z czego ono wynika. Też porozmawiamy trochę o lekach, o doborze tych leków. Pan doktor trochę powiedział, jakie mogą być skutki uboczne, czy te leki często się zmieniają. No i czy trzeba je brać przez całe życie? Wracamy do rozmowy już za chwilę.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dr Wojciech Pączek, psychiatra. Wracamy do tematu, który podjęliśmy z panem doktorem miesiąc temu, czyli do ADHD. Temat budzi duże zainteresowanie. Pojawiło się sporo wątpliwości, pytań, więc pan doktor uznał, że trzeba jeszcze doprecyzować i bardzo dobrze. Zakończyłam takim pytaniem, czy ADHD kobiet i mężczyzn to jest inny ADHD. Innymi słowy, czy płeć ma znaczenie? W tym przypadku.
Wydaje się, że w obrazie klinicznym rzeczywiście różnice są, aczkolwiek cały czas mówimy o tych deficytach dopaminowych, więc prawdopodobnie dochodzą dodatkowe jeszcze czynniki, które nie są jeszcze skonkretyzowane, co do których mamy jedynie hipotezy, a mogą one oddziaływać na ten właśnie obraz kliniczny. Prawdopodobnie będziemy mówili tu o hormonach płciowych. Trochę inaczej będzie ADHD wyglądało u panów, bo tam testosteron swoją rolę odgrywa, u pań znowu inaczej. I teraz, jakie to mogą być różnice? Ano będą się one już ujawniały w wieku takim dziecięcym, czyli to jest ten czas, kiedy diagnoza ADHD powinna mieć miejsce. Czyli tak jak chłopcy bardzo łatwo właśnie wchodzą w ten stereotyp pacjenta z ADHD.
Niegrzęcznego chłopca po
tak
prostu, nadpobudliwego, ruchliwego, tak?
To jest ale ten też nie wszyscy chłopcy, którzy taką diagnozę mają, właśnie będą się tak zachowali. Natomiast dziewczynki częściej jednak są osobami bardzo spokojnymi. Stąd jak mamy możliwość uzyskania takiego, nie wiem, wywiadu obiektywnego od tam rodziców pacjentki, czy kogoś bliskiego z rodziny, czy nawet od niej samej, to no, powie ona, że no, właściwie ciężko by u niej było powiedzieć, że w szkole miała objawy ADHD. Oczywiście miała. tylko nie była osobą, która rzeczywiście biegała po korytarzach, wszczynała bójki lub nawet jak nie wszczynała, to tam, gdzie jakaś była awantura, to zdecydowanie ona tam też była. Nie, nie, to zupełnie grzeczna, spokojna dziewczynka, bez żadnych uwag takich dotyczących zachowania, w rozumieniu agresywnych żadnych zachowań nie przejawiała. Współpracująca na lekcji, ale na przykład dużo częściej zatrzymująca się gdzieś tam myślami, czy odbiegająca, nie śledząca myślami tego, co się na lekcji dzieje. Czyli na przykład zapatruje się w okno i nauczyciele przywołują do porządku. Oczywiście mówię, nie jest to takie zachowanie, które by przeszkadzało na lekcji, więc specjalnie nawet nie jest odnotowywane gdzieś tam w tych uwagach. Ale słyszą takie pacjentki, i później już opowiadam jako dorosłe osoby, że no tak, był on nie raz, nie dwa, że Aniu, wracamy, gdzie ty jesteś? Wracamy na ziemię. Halo, halo, tutaj nauczyciel do Ani na przykład. Bo już po 10 minutach lekcji, kiedy się jeszcze skupiła, a była to zwykła lekcja, czyli nic ekscytującego się nie działo. To nie był sprawdzian, to nie było żadne przedstawienie, no nic interesującego. Lekcja każda inna, już po 10 minutach, czy tam po kilku po prostu, już jest tym wzrokiem gdzieś tam za oknem, patrzy, co się dzieje na ulicy i tam w głowie jakaś opowieść się dzieje. Różna, dotycząca tego, co na ulicy, tego, co będę robić w domu, gdzie pojadę i tak dalej. I tam ktoś ją szturchnął obok, że nauczyciel ją pyta. No i wówczas, jeśli moje jakby moce intelektualne są wysokie, to spokojnie to jakby nie podpadało, bo ja i tak, diagności często mówią, że ten intelekt potrafił kompensować przez długi czas te objawy ADHD-u, czyli mimo, że nie biorę na przykład czynnego udziału w lekcji, to jednak mniej więcej wiem, o czym mówimy i jakkolwiek wybrnę z zadanego pytania, mimo że właściwie nie wiem, o czym w tej chwili pani nauczycielka czy pan nauczyciel mówili. I dlatego też to też rodzicom nie podpadało.
Tak?
Oczywiście, no mówię, nie było żadnych uwag. Widzieli wprawdzie, że okej, okay, może się gorzej koncentruje, może, nie wiem, trzeba ją parę razy zagonić do tych lekcji, bo tam po 10 minutach już jest gdzie indziej. Niby pisze, ale za chwilkę zajmuje się czym innym. No ale które dziecko tak nie robi? No przecież. Więc to nie podpadało. Z biegiem czasu uczyło mi się coraz trudniej, ale na przykład do momentu studiów, zależy jakie na przykład studia wybiorę, czy mniej, czy bardziej takie wymagające intelektualnie, dawałam radę sobie. Natomiast jeśli w pewnym momencie wybrałem taką czy szkołę, czy studia, które były rzeczywiście tak intelektualnie wymagające, no to te moje zdolności mogły, kompensacje takie intelektualne, no mogły się już skończyć. No i wtedy się już objawy uwidaczniały.
To pytanie od razu, czy nawiązywanie relacji, interakcja z rówieśnikami w przypadku osób, dziewczynek i chłopców z ADHD jest trudniejsza niż osób, które nie mają tej dysfunkcji?
Różnie bywa. U chłopców częściej rzeczywiście możemy zauważyć właśnie takie zawadiackie, bym powiedział, zachowania. Mamy z koleżanką też możliwość, z koleżanką psychiatrą tutaj z pracy, nieraz, nie dwa opiniujemy też na potrzeby sądu młodzież, czy młodych dorosłych, którzy już mają jakieś konflikty z prawem. I jak się okazuje, nierzadko, no poza tym, że tam uzależnienie czy nadużywanie substancji psychoaktywnych jest dość powszechnie spotykane, to jak się okazuje, zachowania takie, które doprowadziły do tego, że postawiono mi zarzuty o jakieś czyny kryminalne, bójki, nie bójki, rozboje, różne inne rzeczy, było na podłożu ADHD. Jednak. Być może ono zostało wcześniej gdzieś tam, ta diagnoza postawiona, albo w ogóle temat zaniedbany, ale cały życiorys, który do tej pory się uzbierał, wskazuje na to, że takie objawy u pacjenta były. Są to też osoby, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, mogą być osobami rzeczywiście z jakimi dość łatwo nawiązującymi kontakt, które nie będą... To też w życiu takim dorosłym widać, które, dajmy na to, nie będą specjalnie odczuwały jakichś trudności takich związanych z tym, że nie wiem, że to jest mój czy przyłożony, czy osoba mi nieznajoma, że nie wypada podejść.
Takie wchodzą osoby w interakcję, sadowne, tak,
wchodzą,
tak?
Jak, nie mają z tym problemu. Jak najbardziej.
Czyli to, bo często bardzo osoby, które są dotknięte spektrum autyzmu, mają z tym problem, tak?
Tak, to inna kwestia, mimo że te dwie się lubią ze sobą łączyć.
No od razu właśnie pytanie może, które chciałam zadać później. Czy to się ze sobą lubi łączyć?
Bardzo chętnie. Mm-hmm. Tak, takie zaburzenia lubią iść parami. Ale kończąc wątek tutaj relacji i znajomości, pacjenci z ADHD rzeczywiście stosunkowo wydaje się łatwiej wchodzą właśnie w interakcje. Są bardziej otwarci, albo może nie odczuwają tak bardzo tej bariery, tego dystansu takiego społecznego. szczególnie jak właśnie są w jakichś ekscytujących dla nich sytuacjach, to tym bardziej nie będą czuły oporów, żeby na przykład kogoś nieznanego coś zapytać, poprosić, no bo dzieje się. Jest dopamina, więc działam. Jestem na impulsie.
Dobrze, w dorosłym życiu, kiedy już ta cała gospodarka hormonalna się jakoś tam ustatkuje, tak, z młodzieńca czy z nastolatka rodzi się kobieta i mężczyzna, czy też to ADHD jednak jest w dalszym ciągu różne, uzależnione od hormonów, jeżeli chodzi o płeć?
Wydaje się, że u panów jest łatwiej o takie zachowania impulsywne. Gdzieś na granicy bardziej właśnie takich zachowań, no może nie powiedziałbym agresywnych, ale łatwiej o tą komponentę taką drażliwości na przykład. To są pacjenci, którzy będą też łatwiej wchodzili celem regulacji tego napięcia w używki. No i potem już wtórnie do przewlekłego używania używek czy takiego ich nadużywania kolejne zachowania się prezentują. Wiemy, że używki no nie będą tutaj sprzyjały w osiągnięciu dobrostanu, raczej będą pogłębiały istniejące objawy. Więc u panów no, częściej dochodzi do tych gwałtownych reakcji, do takiej dekompensacji objawów. Natomiast u pań to znowu przede wszystkim właśnie w tej koncentracji widać problemy. Czyli w towarzystwie to są zwykle całkiem miłe osoby, które i współpracują i tak dalej, ale trzeba rzeczywiście zwracać pilniejszą uwagę na to, co robią, ponieważ no, a to zapomną, a to...
Coś strącą.
Coś strącą, przegapią. Bardzo dużo mówią zwykle. Panie rzeczywiście dużo opowiadają. To tak częściej to widać u pań niż u panów. Ale z tych opowieści no, słuchaczowi bardzo trudno wyłuskać tą najważniejszą rzecz, bo tam się tyle wątków miesza.
No więc właśnie chciałam o to zapytać. Czy to nie jest taki poemat dygresyjny, który często wygłaszają panie z ADHD? Zaczynają mówić o czymś, po czym skręcają w boczną uliczkę, potem z tej bocznej uliczki jeszcze w inną boczną uliczkę i ten temat główny umyka.
Tak jest.
To jest charakterystyczne, bo rozumiem, że to się pojawia jakaś myśl, jakiś impuls w głowie, tak, w mózgu i koniecznie trzeba o tym powiedzieć.
Kilka wątków. Raz, że chcę być zrozumiany jak najdokładniej albo chcę jak najlepiej przekazać daną treść i wtedy u pacjentów z ADHD najlepiej będą się sprawdzały tak zwane pytania zamknięte, gdzie rzeczywiście ta odpowiedź no, powinna być sprowadzona dosłownie do kilku słów albo najlepiej na zasadzie tak i nie. Ponieważ jak na przykład zadamy pytanie, chociażby typowe pytanie lekarskie na początek wizyty i to jeszcze pierwsze wizyty, co panią, pana do mnie sprowadza, częściej panią w tym wypadku, to możemy łatwo się wmanewrować w opowieść bardzo wielowątkową. Trudno ją będzie przerwać, trudno będzie za nią nadążyć, wątków pojawia się mnóstwo. Pacjent mówi, że właściwie chciał powiedzieć, że chce, dajmy na to, nie wiem, kontynuować leczenie, które już wcześniej miał prowadzone, a pierwszy raz jest akurat w naszym gabinecie. Ale zanim do tego dojdzie, słyszymy opowieść od przedszkola właściwie, co się działo. Troszkę przejaskrawiam, ale to mniej więcej to są takie opowieści. Pojawia się też ten wątek, o którym pani redaktor mówiła. Często pacjenci z ADHD mają taki, w głowie odczuwają taki przymus powiedzenia danej frazy. Nawet jak wiedzą, że ona nie pasuje do danej sytuacji, może być nawet niefajnie odebrana. Wręcz ktoś może zostać uznany za impertynenta. Na przykład rozmawiam z kimś i widzę, że no nie wiem, nie widzieliśmy się jakiś czas, no przybrało mu się trochę na wadze. No, nie jest to może zręcznie, żeby powiedzieć, nie jest to wizyta diagnostyczna żadna, tylko zwykła, luźna rozmowa. I wiem, że ta osoba jest wyczulona na tym punkcie, ale czuję, że muszę powiedzieć i ciężko mi przejść przez ten przymus i w końcu wypalę w sposób mniej lub bardziej zawolowany, a raczej mniej, że chyba jednak jej się trochę przytyło. Ugryzę się w język zaraz za tym zdaniem, no ale...
Poszło, zostało powiedziane.
Poszło w eter. I pacjenci tak mają.
I dochodzimy, tak, panie doktorze, do sytuacji, w której osoba mająca ADHD, taką ma diagnozę, no żyje z rodziną. Jak się żyje tej rodzinie?
Tak się...
I jak się ta rodzina powinna ustawić, mówiąc kolokwialnie, do tej choroby, do tej dysfunkcji, bo to nie jest choroba, tak? To jest zaburzenie.
I tutaj właściwie powinniśmy zrobić przerwę i poprosić moją małżonkę, żeby parę rzeczy opowiedziałam, ale nie ma jej tutaj z nami, bo to byłaby bardzo ciekawa opowieść na temat, jak się żyje z pacjentem z ADHD. Dochodzimy do okołopołudniowego, niedzielnego coming outu, ponieważ diagnozuję takie osoby, ale sam też taką diagnozę dostałem. No i to jest to trudne życie, tak sobie myślę, z perspektywy właśnie takiej osoby, jak to funkcjonuje. Szczególnie, że dobór naturalny powoduje tak, że zwykle z tej drugiej strony jest osoba dość dobrze poukładana życiowo, więc dla niej taki chaos, nawet taki codzienny, może być trudny do
wytrzymania, tak,
czy do wytrzymania.
Ale może wtedy trzeba się nauczyć żyć. Jedna i druga strona. Chodzi o wzajemne zrozumienie.
Tutaj
tak?
Kompromis jest tak, rzeczywiście słowem kluczem, ponieważ i ten pacjent z ADHD rzeczywiście powinien zacząć zwracać uwagę na to, czego potrzebują te pozostałe osoby. A te pozostałe osoby w tym systemie rodzinnym, jak już znają diagnozę, dobrze, żeby znały, rzeczywiście, nie ma co tego ukrywać, też wiedzą, że nie wszystko od tego pacjenta zależy, że mimo najszczerszych chęci, on niektórych rzeczy może po prostu nie mówiąc kolokwialnie, nie ogarniać, jakkolwiek nie chcę, żeby to brzmiało jako zachęta do tego, że na wszelkie moje niedociągnięcia ADHD ma być wymówką i takim trochę wytrychem do usprawiedliwiania się.
No bo w końcu jeszcze mamy intelekt, tak, którym możemy
osobowość,
się sprawnie
tak.
posługiwać mm-hmm. i nad paroma rzeczami zapanować, napisać sobie na przykład na kartce takie mantry.
Wręcz. Albo nawet takie, jak mi czasem pacjenci opowiadają o swoich własnych takich zachowaniach, które mają im ułatwić codzienne życie, no to chociażby wydają się one bardzo trywialne, ale jak są skuteczne, to czemu nie? Jak na przykład, nie wiem, piszę sobie i naklejam na karteczkach samoprzylepnych na szafce hasło zamknij drzwi. Wydaje się to oczywiste, ale dla pacjenta z ADHD wcale nie musi być takie oczywiste.
Bo już myśli o czymś innym.
Bo już myśli o czymś innym, tak.
Za inną myślą,
tak jest.
Za innym wydarzeniem.
I na przykład ta lodówka czy szafka niedomknięta, ściereczka nieodwieszona, okno nie do końca odsłonięte albo w ogóle nie odsłonięte, a ktoś inny no, lubi jak tak jest. Nie? Więc na przykład odsłoń okno. Zamknij pralkę. To są różne rzeczy i wielu osobom gdzieś tam one odpowiadają. Natomiast jak się żyje z takim pacjentem? No to jest pacjent, za którym chaos, że tak powiem, podąża. I on często nawet mimo, jak się nie skupi, no to jest ten główny problem, bo nie umie się skupiać na rzeczach, które go nie ekscytują, to jeden raz wykona dobrze, drugi raz wykona dobrze, bo już czuje nóż na gardle, bo już po raz kolejny była o tym rozmowa w kręgu rodzinnym, że rzeczywiście wchodzę do domu, drzwi powinno się zamykać na klucz, bo tak jesteśmy, taką zasadę przyjęliśmy. Jeden raz pamiętam, drugi raz pamiętam, ale za trzecim razem już znowu myślami pobiegłem gdzieś dalej. Nie pamiętam.
No i... Tylko czy to jest aż taki duży problem, patrząc z drugiej strony? No może dla osoby, która żyje z takim pacjentem, pacjentką?
To oczywiście.
No właśnie.
Pewnie dla jednej osoby nie. Dla innej, gdzie akurat to zamykanie drzwi jest ważne, bo z różnych powodów
się czuje
jest,
bezpieczniej
na
po
przykład,
prostu, tak.
To tak, to dla niej to może być istotny punkt. Trochę gorzej się robi, jak na przykład umawiam się, że tak, dzisiaj ja odbiorę dziecko, dajmy na to z przedszkola czy ze szkoły, ale zupełnie o tym zapomniałem na przykład. No. I wtedy jest trudno. Lub oczywiście, że jak będę wracał z pracy, wiadomo, że z paczkomatu odbiorę paczkę, wiem, tak, jak nie odbierzemy jej do dzisiaj wieczora, to za chwilkę ona pojedzie z powrotem. Oczywiście, że tak, nie musisz jej dźwigać. No i przychodzę do domu, gdzie jest paczka. No się zapomniało niestety. To są tego typu rzeczy. Drobiazgi. Jak dochodzi do konfliktów, nie raz, nie dwa, w takich relacjach, to naprawdę bardzo rzadko tam tematem są takie, można powiedzieć...
Poważne sprawy, tak?
Takie grube, poważne sprawy. Romanse, nie romanse i różne inne rzeczy. Nie, nie. Tam chodzi o życie codzienne właśnie, że ta osoba, która nie ma takiego zaburzenia, a żyje z takim partnerem, ma wrażenie, że nie do końca może na niego liczyć, ponieważ on nawet mimo najszczerszych chęci, bo rzadko kiedy to jest takie cyniczne, nie zrobię, albo okłamię ją, że zrobię, ale ja już z góry wiem, że tak nie będzie. Nie, nie. On naprawdę, czy ona naprawdę szczerze o tym mówi, że tak, że rzeczywiście jasne, będę pamiętał, przyniosę, załatwię i tak dalej, a potem w toku dnia umyka to. I znowu niestety dałem ciała.
Bardzo mało czasu nam zostało. Ja jeszcze oczywiście mam mnóstwo pytań, pewnie nie wyczerpiemy tematu. Czy farmakologia pomaga?
Pomaga. Zdecydowanie pomaga.
Ale pomaga też na takie właśnie drobne czynności.
No, mam wrażenie, że przede wszystkim.
Zaczyna pacjent, pacjentka pamiętać, że trzeba zamknąć drzwi, odebrać paczkę, pójść przede wszystkim po dziecko do przedszkola, bo to jest akurat kluczowe.
Całe szczęście.
To już jest poważna sprawa. Tak?
Przedszkole zadzwoni po 17 zwykle. No. Natomiast Tak. Farmakoterapia u osób dorosłych zdecydowanie pomaga. Należy odczarować pewne tabu, że są to leki, które uzależniają. To jest bardzo dobrze przebadana grupa leków. Mówimy o takich lekach psychostymulujących, o których wiemy, że u osób z ADHD nie będą uzależniały. I rzeczywiście tą poprawę widać w takich bardzo drobnych czynnościach życia codziennego. Właśnie, że łatwiej mi się zatrzymać z myślami. Łatwiej mi dokończyć podjęte w danej chwili zadanie bez tego rozpraszania się. Bo tu pacjenci bardzo często o tym mówią, że robią coś, nie jest to może specjalnie dla mnie zajmujące i nagle pojawia się myśl pod tytułem, a jaka tam pogoda w Rzymie? No ja już jestem zagubiony w internecie, bo już mam przepatrzone ileś tam stron na temat tego, jaka jest pogoda w Rzymie, a raport czeka, dajmy na to, do zrobienia. No to tu łatwiej. Łatwiej pamięta się o takich właśnie drobiazgach. Niemniej jednak polecam pacjentom jak najbardziej też oddziaływania psychoterapeutyczne, ponieważ one też pomagają, szczególnie w nurcie poznawczo-behawioralnym, pomagają nałożyć pewne takie ramy na moje funkcjonowanie. Czyli wprowadzić taką dość ścisłą rutynę. To jest to, co leczy tutaj pacjentów.
Panie doktorze, i zupełnie jednym zdaniem, bo też takie pytanie się pojawiło, czy po tych lekach się tyje i czy wypadają włosy?
Nie tyje się. To przede wszystkim wypadanie włosów też nie jest działaniem ubocznym, na które zwracamy w pierwszej kolejności uwagę. Nic takiego się nie dzieje. Czyli nie uzależniają, nie powodują dysfunkcji poznawczych, czyli spokojnie można i prowadzić samochód po nich, wykonywać bardzo precyzyjne, wymagające rzeczywiście skupienia czynności, nie powodują ograniczenia libido. To też,
to jest ważne,
istotne.
Tak.
Sporo leków tutaj z działki psychiatrycznej ma takie działania, te nie. I no, nie powodują też jakichś niebezpiecznych interakcji z takimi, nie wiem, czy z lekami przeciwbólowymi, tego typu rzeczami. Wypadania włosów też tam nie stwierdzamy.
Stawiamy kropkę. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że temat zakończyliśmy. Państwo, jak mają niedosyt, to jest literatura, można sobie doczytać.
A propos właśnie funkcjonowania, ostatnio polecaliśmy książkę docenta Jóźwiaka. Tutaj możemy polecić taki tytuł Miłość z ADHD. Autora niestety nie przypomnę sobie z głowy, ale tytuł jest dokładnie taki, łatwo tą książkę zdobyć. Bardzo fajna pozycja właśnie dla partnerów, czy w ogóle dla rodzin pacjentów z ADHD.
Doktor Wojciech Pączek, psychiatra, był moim i Państwa gościem. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Damska życzę dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Strefa komfortu.